Ewangelia o uzdrowieniu. Jaki warunek musiał być spełniony, aby ten chłopak został uzdrowiony? Co musiało się stać? Musiał mieć czterech co najmniej przyjaciół, którzy wezmą jego łóżko i zaniosą go. I musieli być na tyle sprawni, czyli musieli być ludźmi najprawdopodobniej w waszym wieku, że to już nie mogli, to nie mogły być takie ponczusie w moim wieku, którzy nie udźwigną tego łoża, ani są już na tyle poważni, że no nie będą przecież rozbierali komuś dachu. To się wiąże z konsekwencjami materialnymi, prawnymi. W moim wieku się takie rzeczy rozważa. A oni byli na tyle szaleni, że wzięli ten dach, no jak nie jest taka przeszkoda, to ją pokonają. Wejdą, rozbiorą, no przecież najważniejsze, żeby ich przyjaciel był uzdrowiony. I to jest bardzo ważna sprawa. Mieć kogoś, kto w różnych sytuacjach ci pomoże, podeprze, przebywasz przez tę drogę życia z kimś. A najlepiej, jeżeli masz jeszcze dwóch, trzech, czterech, którzy wezmą twoje łóżko i gdzieś zaniosą, robiąc głupoty po drodze. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli Pan Bóg nas tworzy, stwarza na swój obraz i podobieństwo, to my nie wierzymy w Pana Boga, który jest osobą, tylko wierzymy w Boga, który jest wspólnotą osób. Nie ma Boga monady, przynajmniej w wizji chrześcijańskiej, tylko to są tak daleko posunięte więzi, jak tylko przyjaźń między ludźmi jest w stanie to jakoś z dalekim podobieństwem odtworzyć. I Pan Jezus chciał, abyśmy byli Jego przyjaciółmi. Czyli wchodzi z nami w relacje jakoś równoległe. Oczywiście nazywacie mnie swoim Panem, powie, i tak jest, i mistrzem, i tak jest. Ale ostatecznie Pan Jezus mówi do swoich uczniów: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Czyli oddaję swoim uczniom, swoim apostołom wszystko. I chciałem zwrócić wam uwagę dzisiaj na kwestię przyjaźni. Ponieważ ona jest jakby dla nas oczywista. No, o przyjaźni będzie dużo piosenek, dużo jakichś tam sformułowań, ale w zasadzie to jest rzecz na tyle trudna, na tyle rzadka, że musielibyśmy się tego uczyć. Sobór Watykański II powie tak: Pan Bóg, spodobało się Panu Bogu, ja teraz z pamięci tylko, więc niekoniecznie dobrze to odtworzę, spodobało się Panu Bogu zbawić nas nie z wykluczeniem jakichkolwiek więzi, ale jako lud, który jest ze sobą powiązany różnymi relacjami. I relacje między nami, jak z dzisiejszej Ewangelii wynika, są na tyle ważne, że one są zbawcze, uzdrawiające. Zobaczcie, że ta przyjaźń tych chłopców jest uzdrawiająca, lecząca, terapeutyczna. Ktoś, kto ma prawdziwych przyjaciół, ma najlepszą, i to na bieżąco, i to za darmo, terapię. Tak? Naprawdę zdrowsi są ludzie, i trochę poczytałem na ten temat, którzy mają przyjaciół, niż ci, którzy nie zainwestowywali, nie uczyli się być przyjaciółmi. Bo to nie tylko chodzi o to, że ja mam mieć przyjaciela, ale ja mam być przyjacielem dla innych. Przyjaźń to rzecz trudna, kosztowna, wymagająca inwestycji. Nie można jej pozostawić jedynie takiej reaktywności, że no, jak mi się spodoba, to się będę przyjaźnić, nie spodoba. Bo najczęściej jest tak, że są elementy w relacji z drugim, które nam się nie będą podobały, więc no, nie mogą być zrywające. Do jakiego stopnia? Trzeba jakby przemyśleć tę sprawę. Ona jest strategicznie, życiowo, wręcz lecząco, zbawiennie ważna. Więc nie można tego oddawać takim odruchom, że samo się ułoży, albo samo się jakoś wykwitnie. Może być, ale to jest co najwyżej bardzo dobra relacja koleżeńska. I nawet małżonkowie często nie bywają przyjaciółmi. I jak sięgniemy do literatury, to przynajmniej europejskiej, zgodnie mówi, że o przyjaźń należy walczyć bardziej niż o miłość. O przyjaźń należy walczyć, dlatego że przyjaźń jest o wiele trudniejsza i o wiele głębsza niż miłość. Świetnie jest, jeśli na przykład będziecie mieli małżonki czy małżonków, którzy będą waszymi przyjaciółmi. Ale bardzo często tak nie jest. Razem tworzą życie, razem robią różne rzeczy, ale niekoniecznie wchodzą na głębie przyjaźni. Często towarzyszą temu zaburzenia edukacyjne, byśmy powiedzieli. Zaburzenia edukacyjne, czyli to, że do końca tak nie wiemy, co to jest przyjaźń. Ponieważ nazywamy coś przyjaźnią, co nią nie jest. Nie uczymy się jej, nie poznajemy, nie czytamy o tym, czym przyjaźń jest. Otaczamy się mitami i nierealnymi oczekiwaniami prosto z hollywoodzkich seriali. One są sympatyczne, lubię oglądać, ale niekoniecznie życie w nich pokazane jest takie prawdziwe. Nie? Możemy sobie oczywiście oglądać. Więc zaczynam nasze rozważania od przyjaźni, żeby wam zachęcić was do tego, żebyście w nią inwestowali. Przyjaciół nigdy nie ma się wielu, ponieważ byśmy zwariowali, bo przyjaźń jest zbyt energochłonna. Bo jeżeli ja mam jednego, dwóch, psychologia mówi, że najwyżej do pięciu przyjaciół, to jest już bardzo obciążające, ponieważ my współżyjemy ze sobą. Słowo współżycie nam się od razu seksem kojarzy, ale chodzi o coś głębszego, że my współdzielimy nasze życie. Ja wiem o nim, o niej wszystko. Ona wie o mnie wszystko, lub nawet jeżeli nie wie, to i tak, bo to nie chodzi o to, żeby sobie o wszystkim opowiadać, to też tylko jest możliwość opowiedzenia o wszystkim. Jest możliwość. Nawet nie ma potrzeby opowiedzenia o wszystkim, bo to mam na wyciągnięcie ręki, że możemy sobie poopowiadać wszystko. Więc jest to jedna z najwyższych i najczystszych form miłości. Poświęcono jej wiele dzieł i analiz od zarania dziejów we wszystkich kulturach. Różni autorzy różnią się co do tego, co jest istotne w przyjaźni, ale można wymienić kilka cech charakterystycznych. Po pierwsze, pełna akceptacja, a nie ze względu na jakąś cechę, że ja się z nią przyjaźnię, bo ona ma ładne brwi. Za mało. Musi mieć jeszcze więcej rzeczy ładnych, nie? Nie tylko wizualnie, nie tylko powierzchownie. Nie? Pełna akceptacja, czyli musielibyśmy dojść do takiego momentu, że akceptuję ciebie jako ciebie z twoimi też ograniczeniami, z twoimi rzeczami, które w tobie, które z takimi twoimi rzeczami, które we mnie dysonują. Dysonans, przeciwieństwo konsonansu, że brzmią, są to brzmienia niezgodne, że są, no coś jest nie tak, albo nawet nie lubię w nim tego czegoś, ale jestem w stanie go akceptować z tą wadą. Z czasem nawet mogę polubić tą wadę. Czasem jak mijają przyjaźnie, ktoś umiera, jest... to przyjaciele wspominają wady przyjaciół jako coś pięknego. Coś pięknego. Przyjaźń zakłada równość obu partnerów. Dlatego jest dosyć trudna i w zasadzie krzywdząca, jeśli na przykład rodzice chcą sobie zrobić przyjaciół ze swoich dzieci. Nie, dlatego, że nie ma równości partnerów. Mój tata w stosunku do mnie, czy moja mama w stosunku do mnie, zawsze jest ułożenie hierarchiczne. Oni mnie poprzedzają. No, chodzi o to, że ja potrzebuję na przykład taty, nie? Albo ja potrzebuję mamy, a przyjaciółki to ja sobie znajdę inną. Nie? U nas też słowo przyjaciółka w języku polskim, to Krzysiu Grzywocz opowiadał, jak był w w Wiedniu czy gdzieś w Austrii i mówi, przedstawia, że to jest moja przyjaciółka. Mówi, wszyscy opuścili wzrok. Ksiądz zachrząkał tam współcelebrujący, ponieważ wykrzywiliśmy już to słowo, które nie znaczy to, co znaczy. Ale chodzi o równość obu partnerów. Jeżeli ty sobie rościsz pretensje do tego, że możesz mi wszystko powiedzieć, mnie zwyzywać i potraktować okropnie, to pozwól siebie też tak traktować. Tak? Jest równość. Nie chodzi o to, żeby się źle traktować, ale totalna równość. Nie jesteś w stosunku do mnie ani nadrzędny, ani podrzędny. Więc tu bywa problem, jeżeli my z instytucji hierarchicznych wejdziemy w przyjaźń. Na przykład z Łukaszkiem będziemy się przyjaźnić, ale ja byłem jego przełożonym, więc musielibyśmy pokonywać tę trudność, żeby wejść w relacje równoległe. Bo jeżeli nie wejdziemy w równoległe, będzie to zawsze coś, co będzie trudne. Przyjaźń domaga się wzajemności. Nie da się być przyjacielem jednostronnie. Ja jestem jego przyjacielem, a on nie za bardzo jest moim. To nie jest przyjaźń. Miłość tak. Miłość jest możliwa. Mogę kochać kogoś, kto mnie nie kocha. Mogę kochać, no, na przykład Pan Jezus mówi, miłujcie swoich nieprzyjaciół. Czyli co mamy robić? Mamy kochać wrogów. Kogoś, kto by nas zniszczył, nie cierpi i po prostu nas starłby z tej ziemi. Czasem nawet w małżeństwach jakichś dysfunkcyjnych tak bywa, że ona go kocha. On ją bije i maltretuje, ale ona go kocha. Da się kochać, czyli to jest coś jeszcze innego. Może wiążeć się z ofiarą, natomiast przyjaźń musi być wzajemna. Szczerość. W miłości bywa, że ludzie niekoniecznie są szczerzy. Mama będzie oddać życie za swoje dziecko, ale nie będzie za bardzo z nim szczera, nie będzie o wszystkich swoich kochankach opowiadać. A dziecko będzie kochać mamę najbardziej na świecie jako mamę, no to wiadomo, że wszystkiego jej nie będzie opowiadać, nie? Zwłaszcza jak będzie dorastać, nie? I będzie miało swoje życie. Ale się kochają i nikt nie zakwestionuje, że to jest miłość i prawdziwa miłość. Oczywiście później bywa znowu tarcie, co która strona uznaje za istotne w naszej relacji. Nie? Jak mi mogłeś tego nie powiedzieć? No ale to nie jest akurat istotne w naszej relacji. Nie? W przyjacielskiej relacji nie ma tego lęku. Nie mogę opowiedzieć. Nie? To jak mamy przyjaźnie swoich kolegów w gronie księżowskim, nie? Że to na przykład ja lubię się spowiadać u przyjaciół, ponieważ ja i bez powiedzi im chętnie opowiem o tych wszystkich głupotach. Ja nie potrzebuję obwarowania konfesjonału, żeby mieć gwarancję, że to nie wyjdzie, bo jak mówię przyjacielowi, to i tak nie wyjdzie, nie, no bo to nie ma problemu. Natomiast nie przepadam się spowiadać u kolegów, nie, którzy mnie tam znają, nie znają się, dziwią. Ten Klejnowski takie rzeczy robi, no tak, no. Ciekawe. Przyjaciele i tak wiedzą o moich głupotach, więc to nie ma problemu. Zaufanie. I to wynika ze szczerości. Jeżeli jesteśmy szczerzy względem siebie, to ufamy też sobie. Następny element. Gotowość do wzajemnej pomocy. Uwaga. Gotowość do wzajemnej pomocy. Nie mam przyjaciela po to, żeby on mi ciągle pomagał. To jest też coś nie tak. Chodzi o to, że mam przyjaciela, z nim warto się przyjaźnić, wiesz, bo on jest na takim stanowisku i możesz zawsze coś u niego załatwić. No to już jest skreślone na samym wstępie, to nie chodzi o przyjaźń, bo w przyjaźni chodzi nam o naszą wzajemną relację. Chodzi mi o ciebie, mi jest dobrze z tobą, chcę, razem jesteśmy szczęśliwi, a nie ze względu na to, co ty mi możesz dać. To jest bardzo takie coś, co może zakwestionować w ogóle przyjaźń. Jeżeli ja się z nią przyjaźnię tylko dlatego, bo ona mi coś daje, w sensie na przykład materialnym, korzyści jakichś albo, nie wiem, społecznych, bo z drugiej strony przyjaźń zawsze coś daje, to musi dawać. To nie jest tak, że nie daje, bo mi daje swoją osobę, swoją radość, swoje zainteresowanie. To daje, tak? Ale tu chodzi o Niego samego, o nią samą, a nie o zasoby, na przykład materialne, które posiada. Przyjaźń też jest wtedy, kiedy jesteśmy przy drugim, bycie przy drugim, czyli formy kontaktu, komunikacji, spotkań. One mogą być bardzo częste, mogą być bardzo rzadkie, ale chodzi o to, że pewna responsywność jest wśród przyjaciół. Jeżeli ty ciągle dzwonisz, a ona nie odpowiada, to jest coś nie tak. Ty ciągle pukasz do drzwi, a one nie są otwierane, tylko od czasu do czasu to z jednej strony może być jakieś zachwianie symetrii. Przyjaźń domaga się równości partnerów, wzajemności. Ale jeżeli ty jesteś jedynie tą stroną, która łaknie, pragnie, dobija się, chce, a druga strona milczy albo odpowie najkrócej jak się da, nie? Nie dobija się, nie komunikuje się, nie komunikuje ci bezpośrednio lub pośrednio, że ty jesteś dla mnie ważny, ciebie chcę, z tobą chcę jechać na wakacje, z tobą chcę coś tam zrobić. Tylko jedna, druga strona się da najwyżej zaprosić, tak? No wiesz, ja jestem otwarty, jak coś wymyślisz, no to ja chętnie, nie? No to okej, okay, no to, to nie ma równości. Albo razem kombinujemy, jak razem spędzić te inne wakacje, ten wieczór albo coś innego, albo jesteś królewną, która daje się zaprosić. Nie? To nie jest przyjaźń. To nie jest przyjaźń. Może stwarzać pozory przyjaźni. Więc bycie przy drugim, formy kontaktu, komunikacji, spotkań, o wiele więcej korzystają na przyjaźni ci, przyjaciele, którzy się ze sobą kontaktują, którzy mają kontakt w miarę stały, w miarę regularny, bo współdzielą swoje życie. Ja wiem, co u niej, albo ja wiem, co u niego, on wie, co u mnie. Jesteśmy w stanie nawet luki czasowe znaleźć, czy przestrzenne, gdzie się spotkamy, albo nie wiem, w internecie razem siedzimy, obojętnie co. Dzisiaj technika nam bardzo pomaga w tym. Technika jest świetna pod względem dodatkowych możliwości komunikacyjnych. No i w przyjaźni nie ma wyłączności. To znaczy, jeżeli najczęściej przyjaciele wprowadzają w grono swoich przyjaciół. Tak? Jeżeli twój przyjaciel wstydzi się ciebie wprowadzić w grono swoich przyjaciół, albo utorować ci drogę nawet do nich, nie? To jest takie trochę dziwne, niepokojące, ponieważ to może być w relacjach miłosnych. Nie? Ja tam mojej partnerce nie będę przedstawiał wszystkich moich kolegów, bo niektórzy są przystojniejsi, więc po co? Nie? To tam raczej drogę, tam nie wiesz, tam się nie idzie, tam to cię nie interesuje, to nie, nie. No, ale to nie chodzi o przyjaźń, to chodzi o trochę inną formę relacji, która także jest piękna. Natomiast w przyjaźni nie ma takiego lęku. Nie? To po prostu współdzielimy swoich znajomych. Nie? Teraz w tamtym tygodniu byłem w Rzymie u jednego z moich współbraci, u księdza Piotrusia Sękowskiego. No, prawie codziennie gdzieś mnie wlókł do swoich przyjaciół, bo tam z tamtymi, z Anglikami miał kontakt, czy z kardynałami jakimiś tam po kolei, no i żeśmy chodzili. I oni się stali też, oni są teraz moimi znajomymi też, nie? Mam do nich nawet dostęp bezpośredni, niekoniecznie przez niego, ale to dobrze, dlaczego nie? Bardzo fajnie, super. Natomiast są związki też takie patologiczne, na przykład, czasem to się w małżeństwach, czy w różnych takich przedmałżeńskich nawet miłościach zdarza, że on ją chce odgrodzić od wszystkich jej przyjaciół do tej pory, żeby mieć kontrolę nad nią totalną. Nie? I będzie, to zależy od głębokości patologii, ale będzie ją bardziej lub mniej podsycał i mówił, wiesz, ta przyjaciółka jest ona beznadziejna. No ale ja ją znam od dziecka, ja wiem, że ona ma tam swoje, zostaw ją, nie. I tak po kolei. I ona zostaje sama jedynie z nim. I on ma ją totalnie, w całości do dyspozycji. Ale ona nie zauważa, że jest odseparowywana od czegoś, co jej dawało rozmach, życie, radość, wyjście poza zakres swoich takich codziennych obowiązków. Księga Mądrości Syracha ma szósty rozdział o przyjaźni. Mówi tak. Miła mowa pomnaża przyjaciół, a język uprzejmy pomnaża miłe pozdrowienia. Żyjących z tobą w pokoju może być wielu, ale gdy idzie o doradców, niech będzie jeden z tysiąca. Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj. Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny. Nie pozostanie nim w dzień twego ucisku. Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na twoją hańbę. Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu. Nie wytrwa on w dniu twojego ucisku. W powodzeniu twoim będzie jak drugi ty, z domownikami twymi będzie w zażyłości. Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem. Od nieprzyjaciół bądź z daleka i miej się na baczności przed twymi przyjaciółmi. Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną. Kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty, ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia. Znajdą go bojący się Pana. Więc popatrzcie, wierny przyjaciel potężną obroną. Kto go znalazł, skarb znalazł. No dzisiaj w Ewangelii mamy tych czterech przyjaciół, bez których ten człowiek do końca życia zostałby na łożu boleści. Na pewno znali się wcześniej, na pewno musieli rozmawiać, na pewno może nawet wbrew niemu to zrobili. Może on nie chciał, bał się, nie wiadomo co, ale byli na tyle silni, żeby to zrobić. Mamy takie też w literaturze, także biblijnej, jakby archetypy przyjaźni. Poszczególni autorzy będą się różnili w jej definiowaniu, ale na przykład Pismo Święte podkreśla znaczenie przyjaźni, a najpiękniejszym jej przykładem jest relacja Dawida i Jonatana. W pierwszej księdze Samuela, 18 rozdział. Kiedy właśnie przestał przemawiać do Saula, dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan tak, jak samego siebie. Od tego również dnia Saul zabrał go do siebie i nie pozwolił mu już wrócić do domu ojcowskiego. Jonatan zaś zawarł z Dawidem związek przyjaźni. Umiłował go bowiem jak samego siebie. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i oddał go Dawidowi, jak i resztę swojego stroju, aż do swego miecza, łuku i pasa. Jonatan odpowiedział Dawidowi, Cokolwiek byś zechciał, to zrobię dla ciebie. Niech pan to uczyni Jonatanowi i tamto dorzuci, jeśli w wypadku, gdy mojemu ojcu spodoba się wyrządzić ci krzywdę, nie zawiadomię cię bezpośrednio, nie odprawię tak, abyś mógł odejść spokojnie. A pan niech będzie z tobą, tak jak był przedtem z moim ojcem. A jeżeli jeszcze będę żył, chyba okażesz mi miłosierdzie w imię pańskie. A gdy umrę, nie odbieraj życzliwości twojej mojemu domowi na wieki, nawet wtedy, gdy Pan usunie wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi. I zawarł Jonatan przymierze z domem Dawida, by Pan dokonał odwetu na wrogach Dawida. Jeszcze raz zaprzysiągł Jonatan Dawida w imię wielkiej miłości ku niemu, kochał go bowiem z całego serca. To jest ciekawe, bo Jonatan był następcą na tronie, synem króla. A jednak tak kochał Dawida, że nie miał nic przeciwko temu, żeby Dawid został królem. Żadnej zazdrości, wsparcie. Mamy także u ojców Kościoła, którzy często wysławiali przyjaźń i tacy najbardziej znani to są Bazylii Wielki i Grzegorz z Nazianzu. wspominani przez Kościół, w tym samym dniu jest ich wspomnienie, ze względu właśnie na przyjaźń. Jednego i drugiego się wspomina, 2 stycznia. To jest świetna, to księżom, zakonnikom Kościół opowieścią o ich przyjaźni każe się modlić, bo mamy to w liturgii godzin 2 stycznia w drugim czytaniu i musimy to czytać. I to jest pochwalna mowa świętego Grzegorza z Nazianzu, biskupa, na cześć świętego Bazyliego Wielkiego. Byliśmy jakby jedną duszą w 2 ciałach. Oni studiowali w Atenach te straszne pogańskie nauki i Ateny. Ateny złączyły nas jak jakiś nurt rzeczny, gdy płynąc z jednego ojczystego źródła, porwani w różne strony rządzą nauki, znów zeszliśmy razem, jakbyśmy się umówili, gdyż Bóg tak zrządził. Wówczas to właśnie, nie tylko ja sam, z uszanowaniem traktowałem mojego wielkiego Bazylego, widząc powagę jego obyczajów i dojrzałość umysłu, lecz także do podobnego zachowania się skłaniałem i innych młodzieńców, którzy go jeszcze nie znali, bo u wielu, którzy już przedtem o nim słyszeli, od razu budził szacunek. Cóż z tego wynikało? Chyba tylko on jeden spośród wszystkich przebywających na studiach uniknął powszechnego obrzędu wprowadzenia. Uznano bowiem, że należy mu się więcej czci niż zwykłemu nowicjuszowi. To był początek naszej przyjaźni. Stąd wyszedł płomyk naszego uczucia. Tak związała nas wzajemna miłość. Gdy zaś po pewnym czasie wyznaliśmy sobie nasze wspólne pragnienie, by szukać właściwej filozofii życia, odtąd staliśmy się dla siebie wszystkim, żyjąc pod jednym dachem, dzieląc jeden stół, jako nierozłączni przyjaciele. Mieliśmy oczy zwrócone na jeden cel i stale rozwijaliśmy w sobie nawzajem nasze dążenie, tak by się stawało coraz gorętsze i mocniejsze. Nie? Wspomagali się, jakby razem marzyli. Nie? To jest też ważny element przyjaźni. Razem marzyć, nie? I wspomagać się w tych marzeniach. Wiodły nas jednakowe nadzieje co do przedmiotu budzącego zwykle najwięcej zawiści. Mam tu na myśli sztukę wymowy, retoryka. Dawniej to była ważna rzecz. Jednak zawiści nie było. Współzawodnictwo zaś traktowaliśmy poważnie. A walczyliśmy obaj nie o to, kto będzie miał pierwszeństwo, lecz kto ma drugiemu ustąpić, gdyż każdy z nas uważał sławę drugiego za własną. I często przyjaźń pada, jeśli pojawia się zazdrość u drugiego przyjaciela. Nie? To jest bardzo zły moment, kiedy ja zazdroszczę mojemu przyjacielowi, zamiast go wspierać, nawet w najbardziej kosztownych i szalonych pomysłach. Nie? Bo każdy by sobie tak mógł. No tak, no to dlaczego tego nie robisz? Ty też tak rób. No niekoniecznie. Mogło się wydawać, że obaj mamy jedną duszę, która podtrzymuje 2 ciała. I jeżeli nie należy wierzyć tym, którzy mówią, że wszystko zawiera się we wszystkim, to tym bardziej wierzyć nam, że jeden był w drugim i obok drugiego. Obaj mieliśmy jeden cel. Uprawianie cnoty, życie dla przyszłych nadziei i oderwanie się od tego świata, zanim z niego odejdziemy. Wpatrzeni w ten cel kierowaliśmy według niego naszym życiem i wszystkimi uczynkami. Prowadzeni w ten sposób boskim przykazaniem, doskonaląc się wzajemnie w cnocie i jeżeli to nie za wielkie słowa, byliśmy dla siebie wzorem i normą, za pomocą których rozróżnia się dobro od zła. I to jest dobre też, jeżeli masz przyjaciela prawego, który dzieli system wartości, podobny jak ty, na przykład chrześcijański w naszym wypadku, katolicki, to przyjaciel jest dla ciebie często normą. Możesz z nim pogadać, nie musisz iść do księdza i pytać, czy pocałunek jest grzechem, nie? Tylko przyjaciel ci powie, czy jest, czy nie. Mi się śmiać chce, bo ksiądz Twardowski mówi, że no, przyszedł do niego młodzieniec i pyta, czy całowanie kobiety w policzek jest grzechem. A ksiądz Twardowski mówi, no z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Mówi, to z której strony mogę pocałować? No, to jest niekoniecznie o to chodziło, no ale właśnie. Przyjaźń jest też po to, żeby rozeznawać. To jest takie chrześcijańskie słowo, nie? Rozeznanie, dyskrecja, czyli jak, co jest dobre, co złe, gdzie iść, gdzie nie iść. Bo niektóre rzeczy sami musimy usłyszeć, sami pogadać o tym. Dzisiaj jest świat samotnych ludzi, którzy mówią o rzeczach bardzo powierzchownych, a nie o moim sercu. Bo to, co w przyjaciół najbardziej interesuje, to ich wzajemne serca. Ich wzajemne serca. Chociaż więc inni noszą różne imiona, czy to po ojcu, czy własne, od swych zawodów lub czynów, to my uważaliśmy za wielki zaszczyt i wielkie imię być nazwani, nazywać się chrześcijanami. Więc są też takie postaci ze świata chrześcijańskiego, na przykład Jordan i Diana, to Jordan Saxoni, zaraz wam pokażę. Ach, tego nie wziąłem chyba tej książki. Ja wziąłem, zaraz wam pokażę, bo oczywiście muszę wam pokazać książki, jakie na ten temat mówił. Łukaszek zapowiadał, nie, że książki. Ale tak, warto czytać książki. Na przykład Franciszek z Asyżu i Klara. Nie? Świetni przyjaciele, świetni przyjaciele. Rzadziej się zdarzają przyjaciele mieszani płciowo, bo to jest, badania pokazują, że to jest około 10%, czyli że mężczyzna ma przyjaciółkę, a on ma przyjaciela, nie? Zdarza się, ale statystycznie jest to około 10%. Najczęściej są, i to jest uwarunkowane też psychologicznie, nie chcę tego rozwijać. Franciszek Salezy i Jean de Chantal, Joanna Chantal, nie? Też wielka przyjaźń. Gdyby nie te przyjaźnie, żadna z tych stron nie zrobiłaby takich wielkich dzieł. Oni się wzajemnie inspirowali. Po prostu przyjaciel jest jak taki narkotyk, który daje więcej mocy. Czy też braterskie przyjaźnie. Przyjaźń Cyryla i Metodego. Między nimi to byli bracia, między nimi było 15 lat różnicy. Jeden ukochał drugiego. Była na tyle duża też relacja, że nie różnica wieku, że nie rywalizowali ze sobą. Borys i Gleb, czczeni na wschodzie. Wiele też innych przyjaźni. Więc przyjaźń jest taką relacją, w jaką Pan Jezus chce wejść ze swoimi uczniami wszystkich czasów, wszystkich kultur. Chodzi o to, żeby wejść z Panem Jezusem w przyjaźń. I nie jest tak, że nie ma na ten temat nic, chociaż ja tym tematem się dawno interesuję. Przyjaźń jako temat, nie? Wziąłem kilka rzeczy, takich spółki ściągnąłem, żeby wam pokazać pewne rzeczy takie klasyczne, ale jakoś czekajcie, jak sobie... Aha, chyba sobie lepiej poradzę, jak będę mówił tu. Panie Jezu. Komentarze mszalne to nie to. O. To zhakowałem z komputera. Znaczy, to jest dostępne w ogóle, bo już prawa autorskie przeminęły, ale pisma filozoficzne Marka Tulliusza Cycerona. I od tego warto zacząć. To jest dostępne w internecie, możecie sobie ściągnąć. O wróżeniu, o przeznaczeniu, o starości. I to jest akurat traktat o przyjaźni. Później jeszcze o powinnościach, o wynalezieniu retorycznym. Ale w każdym razie tu jest tylko fragment o przyjaźni. I na tym cywilizacja europejska bardzo mocno bazowała. Jest świetna praca magisterska napisana na naszym wydziale tutaj teologicznym. Może znacie księdza Zbigniewa Bienkiewicza. On jest proboszczem tutaj w Opolu. Na Chabrach. Tak, na Chabrach. I on napisał przyjaźń jako czynnik kształtowania osobowości. Czyli, że przyjaźń ewidentnie wpływa na nasz osobisty rozwój i to pozytywnie, że lepiej się rozwijamy jako osoby, kiedy mamy przyjaciół. To jest bardzo dobra praca. Dzisiaj się pisze już obszerniejsze prace, ale wtedy to wystarczyło. I tak, bo ona jest też dobra. Wiecie, też nie można brać pracy jedynie ze względu na samą ilość, bo są takie prace, że ilościowo są w stanie was zasypać, a z tego nie ma zbyt wiele. Najdroższej Dianie, błogosławiony Jordan Saksoni. To jest, słuchajcie, następca świętego Dominika. Przewodził zakonowi kaznodziejskiemu, czyli Dominikanom. I te listy są naprawdę pełne takiego żaru miłości. Nie ma w nim erotyki, ale są naprawdę piękne, jak oni do siebie wzajemnie piszą. Co prawda to są listy jego, Jordana do niej, ale to są odpowiedzi często na jej listy i z tego możemy, no coś pięknego, jak oni to... Najdroższej Chrystusie Jezusie córce swojej, Dianie, brat Jordan, sługa nieużyteczny zakonu kaznodziejów, śle pozdrowienia i życzy radości w Duchu Świętym. Tak jak sam pragnąłbym zawsze widzieć siebie zdrowym, tak samo i Ciebie, albowiem serce moje jednoczy się z Twoim w Panu. Więcej jeszcze, wolałbym raczej sam znosić jakiś ból niż cierpieć, wiedząc, że coś Ci się przytrafiło. Przeto umiłowana, staraj się zawsze podążać za Bogiem i kochać Go. I dam rady. I konwencja oczywiście z danej epoki, ale piękna, żarliwa przyjaźń. Elret z Rivo. To jest przyjaźń duchowa. To jest jeden z... Bo tutaj mamy listy, tak? Listy. A tutaj jest traktat o... Gościu wziął poważnie przyjaźń na rozważania i przyjaźnie biblijne rozpracował. Mamy tutaj definicję przyjaźni Cycerona. On znał to dzieło Cycerona oczywiście. Cnota przyjaźni, czyli przyjaźń jako cnota, czyli stała, przeciwieństwo wady, czyli pewna stała skłonność naszej osobowości. Nie? Cnota, że wykształciliśmy w sobie cnotę przyjaźni. Cnoty rzadko są takie, że się biorą z nikąd. To jest ćwiczenie. Tak jak tutaj nasi muzycy ćwiczą na instrumencie, żeby coś konkretnego zagrać, to tak samo przyjaźń się ćwiczy. To nie jest tak, że ktoś umie zawierać przyjaźń, a ktoś nie. Może być, że ktoś ma lepsze predyspozycje do fortepianu, a ktoś mniejsze predyspozycje, ale nie jest tak, że to nawet małpę się da nauczyć w laskotek i na płotek grać. Nie? Więc jakiś rodzaj przyjaźni każdy jest w stanie zawrzeć, ale musi ćwiczyć. Musi ćwiczyć. Bez ćwiczenia nie ma. Więc cnota przyjaźni, co tutaj, fałszywe przyjaźnie. Bardzo fajnie opisuje, jakie fałszywe przyjaźnie. Istota przyjaźni, no przyjaźni, których należy unikać, nie? Kiedy należy zerwać przyjaźń, zakończyć przyjaźń. Bardzo dobre. Przeczytajcie to. Na zadanie domowe zrobimy test potem pod koniec rekolekcji. Czekajcie, na przykład o przyjaźni. Francesco Alberoni. Jakaś starość, ale bardzo dobra, bo on jest socjologiem. Alberoni chyba jeszcze żyje, w Mediolanie działa. Na język polski jest przetłumaczonych kilka jego książek, bo ma fajny, ciekawy styl, na przykład o władzy. Jak sprawować władzę. Niektórzy z Was będą sprawować jakąś tam władzę w jakiejś... Warto się tego uczyć. Więc o przyjaźni, traktat. Nie ze wszystkim się tutaj z jego perspektywą zgadzam, ale jest dobre czytać to warto, żeby się inspirować do tego. Louis. Cztery miłości. To zostało też na płycie wydane, czyli ktoś tutaj czyta Krzysztof Kolberger, no więc sława, to się dobrze słucha. Luisa Cztery Miłości i jedną z części poświęca miłości przyjacielskiej. Warto czytać, bo to jest klasyka. Mam taką książkę, Sztuka Przyjaźni, czyli jak zbliżyć się do ludzi, na których ci zależy, McGuinness. To jest protestant, który bierze bardzo mocno perspektywę biblijną, bardzo specyficzną, ale dobra rzecz. Jedna siostra zakonna, Anie, to jest Severino, to jest on. Maria, ma drugie imię Maria, Alonso. przyjaźń w życiu zakonnym, dar Boga i zdobycz człowieka. Bardzo krótka rzecz, ale pokazuje, że w zasadzie relacje wewnątrztrynitarne, to co mówimy na teologii, że to jest relacja współprzenikania się, tak, ale językiem ludzkim najlepiej jest, jego zdaniem, to oddać, że to są relacje przyjaźni. Że w Bogu poszczególne relacje Ojca, Syna i Ducha Świętego to jest najgłębsza przyjaźń. Wydano w języku polskim takie coś jak przypowieści mnichów o miłości i przyjaźni. Mnisi, a zwłaszcza ojcowie pustyni, mieli dużo też serdecznych przyjaźni. Takich bardzo współdzieląc swoje życie. Niektóre są anegdotki bardziej śmieszne. Są też takie rzeczy. Ksiądz Robert Nęcek napisał taki mały traktat o przyjaźni. Myślę, że to jest bardziej jego konferencje, które głosi. Józef Augustyn, to jest taki niekwestionowany autorytet duchowości jezuita, wiele rzeczy napisał, nagrał związanych z duchowością, też napisał przewodnik po przyjaźni. Są też jego nagrania na temat przyjaźni. Warto się tym zachwycić. No i Jan Kasjan, to jest jeden z ojców życia monastycznego, napisał cały taki traktacik, bardzo niewielki, ale konkretny, o przyjaźni. O przyjaźni. Ladislau Zborosz, bardzo lubiłem, gdy byłem studentem tego autora, to był Węgier i napisał Spotkać Boga w człowieku i cały rozdział jest poświęcony przyjaźni chrześcijańskiej. I co można zobaczyć? Niewiele jest prac na temat przyjaźni. Niewiele. Jest dużo takich artykułów, jako oczywistościowego coś traktujemy. I to jest problem, że te rzeczy, które uważamy za oczywiste, nie pogłębiamy ich. I teraz popatrzcie na siebie, na swoje życie. Nawróćcie się, żebyście mieli przyjaciół. To jest jedna z najtrudniejszych form nawrócenia. Nikt cię tak nie sponiewiera jak przyjaciel. Za darmo. Nie musisz, po prostu. Nikt cię tak nie doceni, ani nie uskrzydli jak przyjaciel. Za darmo. Chodzi o to, nawet nie chodzi mi o to, że za darmo, ale że jest to bardzo rozwojowe. I Pan Bóg o tym wie. Dzisiaj nam pokazuje, jest to niewyeksponowane, bo wyeksponowane jest to, że tam odpuszcza grzech, że oni coś tam szemrzą, że Pan Jezus, oni nam mogą zginąć z tła, ale bez nich i bez ich takiego polotu, o ja za długo chyba mówię, bez tego, a zaczęliśmy dwie po, także okej, to dlatego, bez nich i bez ich polotu, bez ich szaleństwa, ten człowiek ani by nie dostał odpuszczenia grzechów, ani nie zostałby uzdrowiony, a ostatecznie Pismo Święte pokazuje to jako zbawienie, wyzwolenie. Więc zachęcam was do takiej inwestycji, która jest trudną drogą, ale tak jak Pismo Święte powie, kto przyjaciela znalazł, skarb znalazł. Amen.